W studiu Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog badająca wysoką wrażliwość. Witam ponownie. Rozmawiamy o wysokiej wrażliwości, która przez wiele osób jest odkrywana, przez niektóre osoby krytykowana, negowana, że coś takiego może nie istnieje, bo przecież wszyscy jesteśmy wrażliwi i tak naprawdę nie można wyłonić czegoś takiego jak wysoka wrażliwość. Natomiast naukowcy, z tego co mówi dr Monika Baryła-Matejczuk, mówią o 30% społeczeństwa, którym można przypisać taką cechę temperamentu jak wysoka wrażliwość. Jak to odnaleźć w sobie, jak odnaleźć w drugim człowieku? Mnie z tych wszystkich rozmów, które odbyłam z tobą, kojarzy się ta wysoka wrażliwość z dużą empatią. I moja pierwsza myśl, kiedy spotkałam się z takimi krytykami, że tutaj wyśmiewaniem wręcz tej wysokiej wrażliwości, to była taka myśl, że osoba wysoko wrażliwa by czegoś takiego nie zrobiła, bo ona ma empatię i próbowałaby dociekać, dostrzec w tym jakieś duże drugie dno, a już na pewno nie próbować dotknąć tej grupy, która właśnie jest uważana za wrażliwszą, bo jeśli nawet bym się nie godziła z tym, że taka grupa istnieje, no to z szacunkiem jednak i delikatnością bym się z tą grupą obchodziła. Czy dobrym tropem zmierzam? Czy te osoby wysoko wrażliwe, można powiedzieć, że obdarzone są tą wyższą empatią?
Tak, ja od razu skoryguję, że to mówimy 30% mniej więcej osób, które posiadają wysokie nasilenie cechy, jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego, bo tak to w badaniach ujmujemy. Natomiast jednym z aspektów tej wysokiej wrażliwości jest emocjonalna reaktywność połączona z empatią. I tak to autorzy nazywali, natomiast my w badaniach dzieci zdecydowaliśmy, że jest to raczej współodczuwanie niż empatia, ponieważ no, empatia zawiera w sobie ten komponent poznawczy. Trzeba wiedzieć, że to czyjeś, a nie moja. U dzieci raczej to jest takie po prostu bardzo to intensywnie przeżywam i czuję. W związku z tym u dorosłych często to współodczuwanie dziecięce przeradza się w tą umiejętność empatii. To, którą tam Rogers mówi, no to ta umiejętność właśnie w cudzą sytuację, w cudze życie wejść bez porzucenia własnego, czyli taki sposób na popatrzenie przez zobaczenie w cudzych butach.
Wczucie się.
Tak, tak. Mm-hmm. Natomiast bez porzucenia siebie, nie? Czyli to nie jest tak, że ja płaczę razem z tobą, natomiast mnie wzrusza i potrafię sobie wyobrazić, jak to może być dla ciebie trudne. Więc to głębokie doświadczanie emocji i ta reaktywność emocjonalna i to umiejętność współodczuwania, no powoduje, że ta chęć, nie wiem, skrzywdzenia, czy wrzucenia komuś, czy dotknięcia prawdopodobnie będzie mniejsza. Ponieważ no, ja potrafię się wyobrazić, jak tobie może być trudno. Ja potrafię sobie wyobrazić, jak powiedzenie czegoś takiego będzie dla ciebie bolesne. W związku z tym przeżywam to też intensywniej, bo te reakcje są intensywniejsze. Więc no, idąc tym tropem, rzeczywiście no, ta bardziej brzydko mówiąc, osoby o wysokim nasileniu wrażliwości będą skłonne być ofiarami niż katami. Bardziej będą przeżywały różnego rodzaju sytuacje, a no, ta emocjonalność, empatia, głębokie doświadczanie emocji, czy czasami zależność emocjonalna, no chroni je przed tym, by komuś krzywdę wyrządzić. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
Jak najbardziej tak. Natomiast interesuje mnie, jak te osoby wysoko wrażliwe, które państwo badają, do tej swojej wysokiej wrażliwości podchodzą.
A, to bardzo różnie. Zresztą część tych wywiadów, które prowadziliśmy, bo też szukaliśmy takich osób, które identyfikują u siebie cechę i już ją rozeznały jako swój potencjał, czyli wiedzą, że to jest jakiegoś rodzaju ich zasób i że z niego można korzystać. To tak jak bardzo złożonego sprzętu, że ja wiem, że taki mam i już się nauczyłem go obsługiwać. ja wiem, że potrzebuję odpocząć po trudnym dniu, że siebie nie przegrzewam, że siebie nie traktuję źle, że z szacunkiem podchodzę do tego, że moja męczliwość jest większa i tak dalej. Z takimi osobami rozmowa zazwyczaj przebiega w taki sposób, zresztą no, my tam już mamy tą strukturę wywiadu, natomiast w przypadku tych planów zawodowych i tak dalej, ona jest bardzo dużo treści z niej wynika, ponieważ te osoby zazwyczaj wykazują się bardzo dużą refleksyjnością. Czasem jest to takie przez analogię, czasem stosują metafory, czasami starają się jak najlepiej oddać to, co jest w środku, bo to jest takie złożone życie wewnętrzne. To jest to właśnie taka umiejętność tego różnych łączenia, niuansów, się wydaje wszystko właśnie być bardzo ważne. Więc to jedna strona. Natomiast osoby, które dziś nie nauczyły się jeszcze akceptować tej swojej wrażliwości, no traktują to jako balast, jako karę, jako coś trudnego, że czasem by się, że one wiedzą, że cieszy je bardziej niż innych piękno sztuki, natury, potrafią z niego korzystać. Natomiast mówią, ja bym z tego wszystkiego zrezygnował, bo ja nie daję rady, jest mi trudno, z samym sobą jest mi trudno. To czarnowidztwo moje własne, wyobrażanie sobie różnych rzeczy, przewidywanie różnych negatywnych konsekwencji jest bardzo trudne. I to są zazwyczaj osoby, które nie spotkały się w życiu z akceptacją, które jakby nie doświadczyły takiego autentycznego przyjęcia ich, powiedzenia, no tak, każdy z nas jest inny, ty masz tak, natomiast one mają w sobie często bardzo dużo krytyki rozwiniętej. Na bazie tego też mogą się różnego rodzaju trudności i dysfunkcje rozwijać i tutaj też z powodzeniem rzeczywiście wsparcie psychologa może być, czy psychoterapeuty może być pomocne. Więc no, to była istota tych naszych działań, żeby zauważyć, że to cecha jak każda inna i że ten kulturowy ideał człowieka, bo mamy teraz taki trochę ten kulturowy ideał człowieka, no myślę, że to się zmienia na przestrzeni lat, że my go ze sztuki, kultury przenieśliśmy do biznesu. Czyli to jest taki po prostu, to jest taka osoba, która się tam łokciami rozpycha, która bardzo jest taka przebojowa i która nie czeka w kolejce i nie przeprasza, tylko wpycha się pierwsza i w ogóle bierze co chce i wychodzi. Natomiast no, to są ci ludzie, którzy powinni być przejść trening wrażliwości właśnie, uczeni być empatii, bo to, że oni sobie radzą, to nie oznacza, że inni z nimi sobie radzą. Więc no to takie zwrócenie szczególnej uwagi na to, że mamy różne cechy, a wartościowanie ich po prostu nie bardzo ma sens. I stąd skorzystaliśmy w tym wsparciu dzieci wysokowrażliwych z narzędzi interwencji opartej na temperamencie, które mówią, temperament każdy ma inny. My mamy różne cechy, jesteśmy bardziej ekstrawertywni, bardziej introwertywni. To nie jest ani źle, ani dobrze. Tylko w niektórych sytuacjach będzie to większym wyzwaniem, a w innych mniejszym. I to nie oznacza, bo ja jestem introwertywny, to ja się nie będę już tutaj odzywać i wychodzić spoza tej tak zwanej, modnie nazywanej strefy komfortu, tylko są sytuacje, w których ja muszę się wznieść ponad to i wiedzieć, że mi to może sprawiać trudność, natomiast ja to robię mimo wszystko, tak, bo to powoduje, że w rezultacie jakość mojego życia będzie większa, nada mu to sens i tak dalej. I my tak samo próbowaliśmy uczynić z wysoką wrażliwością, która przez lata była traktowana jako wada, była traktowana z takim człowiekiem, trzeba się obchodzić chodzić jak z jajkiem. To nie można nic powiedzieć. Tobie nie można nic powiedzieć, tak? Ty jesteś jakaś dziwna, wymyślasz, coś ci się wydaje. No właśnie, żeby z szacunkiem podejść do tego, że nie dziwna, nie inna, nie mi się wydaje, tylko ja mam tak, jak mam i to nie jest ani źle, ani dobrze. Że to w niektórych sytuacjach może bardzo procentować i być bardzo korzystne, a w niektórych sytuacjach może być uciążliwe i trudne. I dzięki temu ja wiem, nad czym mogę pracować. Jak ja wiem, że stresu doświadczam intensywniej, to do niektórych wydarzeń czy działań mogę się lepiej przygotować. Jak ja wiem, że w moim przypadku somatycznie manifestują się emocje, to o to ciało też mogę lepiej zadbać. Jak ja wiem, że ta moja interakcja z naturą jest taka głęboka, to korzystać z tego jako tego ładowacza własnych baterii. Jak ja wiem, że ta interakcja ze zwierzętami, czy w ogóle reakcje moje są, bywają dla mnie trudne i zaskakujące, czyli że płaczę, że potrafię być nadaktywna, ale potrafię też wejść w ten stan flow, takiego zanurzenia się. Dzięki temu właśnie, że jestem skłonny, czy udaje mi się doświadczać tego, co doświadczam. Czy jak ja to wiem, ta rzetelna wiedza na temat, poszukiwanie też w sobie, w środku, przyglądanie się, jakie ja inne cechy oprócz tej wrażliwości mam i jak to mi tam działa, to jest ten potencjał, to jest ta możliwość korzystania w pełni z siebie, a nie segregowania ludzi na jakichś gorszych, lepszych, tych, co można zranić i tych, co nie można zranić, i tych, co się popłaczą, jak im się coś powie, jak im się nie popłaczą. To była ta taka, taki mocniejszy bój o to.
A spotykają się osoby wysoko wrażliwe, te, z którymi rozmawiają, państwo badają ich wysoką wrażliwość. Spotykają się osoby z zazdrością o swoją wrażliwość?
To też jest bardzo różnie, bo tu znowu tak trochę nie ma, to o czym teraz rozmawiamy w tej drugiej części naszej rozmowy, to już nie są takie uniwersalne rzeczy, że my nie wchodzimy na ten metapoziom i nie sprawdzamy pewnych prawidłowości, tylko przechodzimy już do konkretów, jak to się czasami przejawia. Ale tak, część osób, które opowiadały historię swojego życia w tym momencie, w którym jakby już doświadczyły tej przyjemności z bycia wrażliwym i już same były tym zafascynowane, no to wtedy to otoczenie mówiło no hola hola, trochę już zbastuj, tak, już tak, więc to rzeczywiście trochę mogło mieć wymiar takiej wrażliwej, takiej może zazdrości, też bym tak chciała, albo przynajmniej nie chcę patrzeć, jak ty tak się tutaj ekscytujesz tym.
To jakbyś mogła zarysować, jak ekscytujący może być to świat.
Jak ekscytujący?
Jak tu się można w tym rozpłynąć? Czym jest ten ocean wysokiej wrażliwości?
Okej. No to tak, to dobrze. To w takim razie, jakbyśmy sobie przeszli w taką podróż po tych różnych sferach naszego funkcjonowania, to ta wrażliwość na te bodźce zewnętrzne, jak słuch, dotyk, temperatura, czy smak, wzrok, czy węch, to też jest ta sama wrażliwość na przyjemne rzeczy z tego wynikające. Czyli to jest to głębokie doświadczenie, że jak coś pięknie pachnie, to ono, to ja to czuję i potrafię się na tym zatrzymać i zanurzyć. Że jak widzę coś, co cieszy moje oko, to ja umiem czerpać z tego przyjemność.
Ale to też związane jest z tym, że w takim momencie rezygnuję z miejsca, które brzydko pachnie.
Na przykład już świadomie decyduję o tym, albo no zdolny jestem do tej samoregulacji i wiem, że tam się muszę poświęcić, natomiast na co dzień ja tą swoją strefę, w której funkcjonuję każdego dnia, przygotowuję sobie pod siebie, tak żeby też się cieszyć, żeby to było ładne miejsce.
Bo rozmawiałyśmy o takiej tematyce, o dzieciach, które wchodzą do muzeum, oglądają obrazy, które są datowane na 300-400 lat i one mają swój zapach, muzeum pachnie.
Tak jest.
I są dzieci, które nie odczuwają tego zapachu, a są takie, które natychmiast wychodzą, tu śmierci.
Tak, że bo im, brzydko mówić, wali we wszystkie zmysły, nie? No właśnie. Więc są też nastolatki, które rezygnują z imprez na działkach, bo mówią, że w tych domkach brzydko pachnie. No i one się mierzą z tym, czy iść na tą imprezę, bo koledzy, koleżanki, przyjaciele, czy nie iść, bo tam po prostu śmierdzi i jak wraca, to po prostu czuje siebie cało. Więc no to są te uroki i jak to, blask, cienie i blaski, tak? No z tej samej wrażliwości wynika. No ale jak ja to wiem, to ja już umiem regulować. To ja wiem, że czasami wolę się spotkać z koleżankami i czuję się na siłach, że zniosę te warunki.
W klubie aromaterapeutycznym na przykład. Tak.
A czasami... Spa. Tak, a czasami wiem, mówię, dobra, ja dzisiaj dla was zrobię to, ale wy jutro dla mnie to, tak? A czasami wiem, że no nie, nie dam rady, zrezygnuję z tego towarzyskiego spotkania, bo to dla mnie będzie za dużo i ja już wtedy się nie będę kontrolować i mi będzie ciężko. I że ta wrażliwość też na bodźce wewnętrzne, bo to jest ta taka czułość ciała, to jest, my mówimy o tych spektakularnych, takich mocniejszych w przypadku dzieci, ten głód i ból, nie? Że one nie umieją rozróżnić często, że to głód i zachowują się jakoś tak niespokojnie albo nerwowo, albo w złości i tak dalej. Ale że tak samo jest u dorosłych, że to doświadczenie z ciała, stąd mówimy o tych problemach internalizacji i o tej aleksytymii, która też czasami towarzyszyć może zaburzeniu nerwicowemu, które polega na tym, że trudno mi jest mi rozróżnić, czy to ból, czy coś mi się rzeczywiście dzieje, czy to może być po prostu sygnał sygnał z ciała. Niedobrze o tym opowiadam, ale istota jest taka, że to trudno rozróżnić czasami. Więc ta uważność, tego też się trzeba nauczyć. To takie nieoceniającej zajrzenia w siebie, bo to często ta intuicja tak zwana, to ciało będzie podpowiadało, co dobre dla mnie, co niedobre dla mnie. Przez tą intuicję my tutaj rozumiemy umiejętność łączenia tych małych bodźców, drobnych subtelności, które łączę w całość i mam jakieś podejście i jakieś sytuacje.
No, tak. Intuicja też jest kolejną historią, którą inni nazywają wymysłem, tak, że nie
tak,
istnieje.
Tak, tak, bo to jakieś takie metafizyczne trochę jest, takie nie wiadomo o co chodzi. Natomiast no, my tutaj przez to rozumiemy ta umiejętność tych drobnych bodźców, uważności na subtelności i łączenia tego w całość.
Szósty zmysł to tylko w filmach.
Okej, tak jest. Więc no to ta reakcja na środowisko, że to są wszystko rzeczy, z których ja mogę korzystać, że one niemalże mają te takie doświadczenie niemalże mistyczne, że to jest coś takiego, co mnie wpływa na mnie w taki sposób, że ja jestem w stanie osiągnąć właśnie ten, to co tam Csikszentmihalyi mówił, ten stan flow, to takie zanurzenie się, utratę takiej kontroli nad tym, w jakim miejscu, w jakim czasie jestem, tylko po prostu jestem cały w tej sytuacji. Natomiast no, to, co pomaga, to rzeczywiście uczenie się tej uważności z taką elementem życzliwości dla siebie. Siebie, bo wtedy to procentuje, wtedy to pozwala lepiej radzić sobie. Bo wśród tych metod radzenia sobie z tym takim przeciążeniem w sferze emocjonalnej, to był najczęściej płacz i unikanie albo izolacja. Więc no, trudne po prostu, trudne dla człowieka. A jakby praca pomaga zobaczenie, że jest zestaw tych sposobów radzenia sobie z tą fizyczną złożonością czasami albo przestymulowaniem znacznie większy niż płacz, unikanie czy izolacja.
Jeżeli mówimy o osobach wysoko wrażliwych w takim pozytywnym kontekście, co możemy wyłuszczyć, wykazać jako te plusy bycia osobą wysoko wrażliwą, zalety?
Często wskazywane jest takie mądre poczucie humoru, takie z kontekstu żartowanie, taka właśnie takie nieoczywiste to poczucie humoru, nie to banana skin jokes, że tam ktoś się przewróci, tylko takie właśnie trochę bardziej rozwinięte, że ta głębokość przetwarzania, że te bodźce ze świata mi nie wpadają i nie wypadają, tylko jak coś usłyszę, dowiem się, to we mnie pracuje, zastanawiam się nad tym i jestem w stanie mieć jakieś wnioski, jakąś refleksję na ten temat. Że zadawanie pytań jest taką domeną, bywa osób wysoko wrażliwych, że one naturalnie chcą się dowiedzieć, tak jakby miały tą potrzebę rozwoju intensywniejszą, że one są jakby ciągle w rozwoju, że to, że nawet to, co wydaje się być trudne, czyli ten taki perfekcjonizm, trochę taki trudno zatrzymać, że już teraz jest wystarczająco dobre, to też dąży do jakiegoś takiego dobrego działania, bo obserwujemy osób wysoko wrażliwych dużą wytrwałość w działaniu, dużą taką reakcję na to takie na warunki, w których się znajdują, czy one są w stanie się dosyć szybko zaadoptować, przystosować, że mają dosyć dobrą pamięć epizodyczną, czy jakieś rzeczy kojarzą się, że to szybciej przywraca do nich, że też sporą kreatywność i też całkiem sporą potrzebę kontroli, która pozwala doprowadzić do końca podjęte działania, zadania. Więc no, też nie ma tak, że wszyscy wysoko wrażliwi to są bardziej ekstrawertycy albo bardziej introwertycy. Kiedyś próbowano utożsamiać wrażliwość z introwersją. Natomiast my tutaj raczej mówimy, że w tych zachodnich badań wynika, że około 30% wysoko wrażliwych to ekstrawertycy. Co oni z czym innym się mierzą niż osoby introwertyczne. Że te relacje z ludźmi są głębokie, że one są oparte właśnie, że jak już człowiek zaufa, to jest w stanie taką tą bliską, dobrą więź zbudować. Że mimo tego, że potrzebuje trochę więcej czasu na integrację z grupą, czy nawiązanie takich głębokich relacji i że czasami się blokuje psychicznie przy takiej presji czasu czy zadania, to ta relacja, którą jest w stanie nawiązać z drugim człowiekiem, ona potrafi być bardzo głęboka.
A jeżeli chodzi o wsparcie dzieci wysokowrażliwych, bo o ile dorośli już sami mogą odnajdować takie artykuły, informacje, jest ich naprawdę dużo, to dzieci wymagają tego wsparcia. I jak z tym wsparciem do dzieci podejść?
No my tutaj mamy, w ogóle patrzymy na to w kategoriach profilaktyki. Czyli w ogóle nie tylko dzieci wysokowrażliwych chcemy, mamy taki plan, wyjąć dzieci wysokowrażliwe z klasy, coś z nimi zrobić i oddać do klasy, tylko pracować z wszystkimi ludźmi, bo oni widzieli, że my mamy po prostu różne cechy temperamentu. Stąd jakby stosujemy tą interwencję opartą na temperamencie. No i staramy się stosować, korzystać z różnych podejść profilaktyki, czyli to z takim podejściu poznawczym, w którym zakładamy, że jak człowiek pozna i zrozumie fakty, to on wtedy sam podejmie decyzję zaprzestania określonych niekonstruktywnych działań. I tutaj to jest to informowanie. Czyli pracujemy z dorosłymi, mówiąc im o tym, że jest taka cecha, że ona nie jest zaburzeniem, że może w niesprzyjających warunkach dawać się we znaki, być trudnością, że w sprzyjających może być potencjałem, że założyliśmy, że wiedza rodzica czy innych znaczących dorosłych, takich jak nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, opiekunowie, na temat cech temperamentu w ogóle, w tym cechy związanej właśnie z wrażliwością przetwarzania sensorycznego, będzie niejako prowokowało konstruktywne oddziaływania wychowawcze, czyli tworzenie warunków do rozwoju, czyli sprzyjać będzie temu rozwojowi pozytywnych postaw wobec dziecka. Nie mówienie, ty jesteś dziwny, inny, a zobacz, jak tutaj Adaś się ładnie bawi, a ty tutaj tak siedzisz. Tylko próby uchwycenia tego, co w dziecku dobre. I sama wiedza na temat różnych cech temperamentów już jest czymś ważnym, bo to jest ten aspekt poznawczy. Drugie podejście afektywne zakłada, w profilaktyce zakłada, że odpowiednio wysoka i stabilna samoocena, czy umiejętności rozwiązywania problemów, czy takie w ogóle umiejętności życiowe pomagają w unikaniu dysfunkcjonalnych zachowań. Czyli znów, wszystkie dzieci, takim filarem wspierającym jest praca z dziećmi nad adekwatną samooceną, redukowanie wstydu przeżywanego często przez dzieci wysoko wrażliwe, takie mądre dyscyplinowanie i uczenie się o tej własnej wrażliwości. Czyli uczymy dzieci o tym, że każdy z nas posiada jakieś właśnie swoje mocne, słabe strony, te rzeczy, nad którymi jeszcze powinien popracować, a te, które już teraz są dla niego potencjałem. Więc my mówimy o tej pracy właśnie z adekwatną samooceną, o redukowaniu tych trudnych emocji, tego wstydu, poczucia winy, które często się u dzieci pokazują, właśnie w ogóle tych silnych emocji, nie? Więc tutaj pracujemy z tą samoregulacją. No i pracujemy nad tą uważnością u dzieci, czyli takiego podejścia nieoceniającego, ale zwracającego uwagę na. Więc pracujemy z samoregulacją, czyli jak to zmniejszyć wpływ cechy na zachowanie, pracujemy z uważnością, rozmawiamy o wrażliwości, staramy się tutaj to mądre dyscyplinowanie wprowadzać. My mamy dosyć dużą popularność tych metod behawioralnych, natomiast one są dosyć nisko skuteczne w grupie dzieci wysokowrażliwych. Stąd no to w pracy z dziećmi wysokowrażliwymi to podejście humanistyczne zorientowane na akceptację, autentyczność, empatię się dużo bardziej sprawdza. I w tym trzecim podejściu, takiej normatywnej edukacji, które właśnie opiera się na założeniu, że ludzie przeceniają powszechność zachowań dysfunkcjonalnych i doświadczanych trudności. Więc biorąc pod uwagę taki ten model, który my konstruowaliśmy, wsparciem dla opiekunów dzieci wysoko wrażliwych, zwłaszcza ich rodziców, mógłby być kontakt z innymi osobami, które sprawują opiekę, czyli takimi grupami trochę wsparcia. Dlaczego? Dlatego, że to, co często się pojawia w tych takich historiach, opowieściach rodziców dzieci wysokowrażliwych, to, że inni mówią, on sobie w życiu nie poradzi. Jak ty sobie poradzisz, że dziewczynka płacze na przykład w szkole średniej, a nauczyciel mówi, jak ty sobie na studiach poradzisz o takim. Albo dziecko płacze, to sobie w życiu nie poradzisz. To życie to jest straszne, takie trudne, takie tam wszystko się będzie takie straszne działo, a ty taki nieodporny psychicznie, to sobie nie poradzisz. Natomiast no właśnie ta delikatność pomaga zbudować większą odporność psychiczną, więc już tak się nakręciłam na to wsparcie, więc to też, bo dlatego, że dużo jest takich krzywdzących też przekonań, więc to projektowanie wsparcia wysokowrażliwych dzieci nie polega na modyfikacji cech, że świadomość prac nie zakłada ingerencji w cechę, przyjęcia jej jako trudność czy problem, w którym trzeba sobie poradzić, ale zapewnieniu warunków, w których dzieci wysokowrażliwe, tak jak samo jak wszystkie inne dzieci, będą miały równe szanse rozwinąć swój potencjał. Czyli przygotowując dorosłych opiekunów do takiego adekwatnego wsparcia, trzeba zwrócić uwagę na zadania rozwojowe, które mamy dla wieku przedszkolnego, wczesnoszkolnego i dla wieku adolescencji, bo my wspieramy do czegoś, więc na różnych etapach ta wrażliwość może być trudnością w realizacji zadań rozwojowych, a nie w ogóle trudnością dziecka.
Jak delikatność wspiera odporność psychiczną?
No właśnie, no, to jest ten pomysł taki, że jak się mocno dziecko przyciśnie, to ono potem będzie odporniejsze. Natomiast no, wielokrotnie jest to jednak zranienie. Ta delikatność polega na tym, taka życzliwość w kontakcie polega na tym, że my nie rezygnujemy z granic. My staramy się zrozumieć, pomóc dziecku zrozumieć, zaakceptować i tworzymy warunki do rozwoju, a nie warunki inkubatora, albo nie warunki, które będą tak trudne, żeby to dziecko się wzmocniło, naprzewracało się i tak dalej. My na to pozwalamy. Nie staramy się tutaj obić pianką wszystkich przedmiotów, natomiast robimy to z życzliwością i w kontakcie ze swoimi emocjami. Czyli my sami możemy być dla dziecka modelem tego, jak sprawnie samoregulować się, jak kontrolować emocje, jak zarządzać emocjami, jak być z tymi emocjami w zgodzie, a nie musić ich wypierać, a potem tam się nagromadzą i się rozreguluje nam, nie? Mhm.
Żyjemy w trudnych czasach, za granicą Polski wojna. My też żyjemy w dużym napięciu, poczuciu zagrożenia. Więc temat wysokiej wrażliwości, w ogóle temat wrażliwości, nie jest tematem abstrakcyjnym. Nie. Wyobrażasz sobie osoby wysoko wrażliwe, empatyczne, które wszczynają wojnę, które napadają w tak bestialski sposób na innych ludzi?
Nie wyobrażam sobie, ale wyobrażam sobie osoby wysoko wrażliwe, które stoją za postępem cywilizacyjnym, które potrafią zobaczyć coś z metapoziomu i podjąć mądre decyzje, które nie działają pod wpływem emocji, tylko są pod wpływem emocji i z tych emocji korzystają, żeby podjąć dobrą, właściwą decyzję, a nawet czasami robić to bardzo szybko. Wyobrażam sobie, że głębokość przetwarzania i umiejętność wczucia się w cudzą krzywdę jest czymś, co pomaga mądrze decydować na różnych poziomach władzy. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto głęboko przetwarza, ktoś, kto jest w stanie współodczuwać, ktoś, kto jest w stanie
wyobrazić sobie konsekwencje.
Wyobrazić sobie daleko idące konsekwencje i w stanie podejmować takiego rodzaju działania.
Jak osoby wysoko wrażliwe odczuwają to, co się teraz dzieje? Mhm. Tam w Ukrainie, tu w Polsce, na świecie?
Tak, no to pierwszym takim zadaniem była próba ochrony siebie, więc też takie bardzo ważne, żeby nie korzystać, czy nie sprawdzać wszystkich maili, cały czas nie maili, tylko informacji w mediach, cały czas, żeby chronić siebie, żeby być na bieżąco, natomiast żeby to miało charakter bardziej aktualizacji, a nie ciągłego bycia i śledzenia, bo to współodczuwanie, to bycie z tymi osobami w krzywdzie może być niezwykle męczące, że może być tak obciążające, bo pamiętajmy, to jest szerszy kontekst wrażliwości środowiskowej. To jest tak, jak te analogie, które Beuys stosował do kwiatów, do mleczy, do orchidei, że jak warunki zewnętrzne są trudne, to niektórym kwiatom trudniej zakwitnąć, trudniej rosnąć, a są takie kwiaty, które wyrosną wszędzie i zakwitną wszędzie. Więc to pierwszym podstawowym zadaniem było poradzenie sobie z tym takim trudnym współodczuwaniem. To było chronienie siebie w takim znaczeniu, co ja mogę zrobić, jeżeli chcę coś zrobić, nie mieć wyrzutów sumienia, jeżeli nie chcę, no ale być jakby człowiekiem w tej całej sytuacji i rozumieć sytuację, na ile ona jest możliwa do zrozumienia.
Te programy wsparcia osób wysoko wrażliwych, dzieci w szkołach, które związane są również z pracą z osobami mniej wrażliwymi, one zmieniają podejście dzieci ogólnie do świata, ich szacunek do siebie nawzajem, ich empatię, ich współodczuwanie?
To pierwsze efekty trochę jeszcze przed nami. Mamy dopiero część wdrożonych programów pilotażowych w kilku szkołach i kilku przedszkolach. To jest taki 12-tygodniowy program, w którym właśnie dzieci uczą się między innymi o różnicach temperamentu. Cała klasa, tak? Cała grupa przedszkolna czy szkolna uczą się o tym, jak to... Inni mogą właśnie doświadczać świata, co stresuje, co mniej stresuje, jakie mamy mocne, słabe strony. Uczą się samoregulacji, uczą się uważności tego i doświadczają różnego rodzaju rzeczy. Więc te pierwsze refleksje nauczycieli po przeprowadzeniu tego programu profilaktycznego, który tu przygotowaliśmy, który przygotowałam na podstawie właśnie tych badań naszych, są całkiem w porządku. Ja liczę na to, że to będzie procentować na przestrzeni czas, więc my tutaj też jesteśmy na takim etapie sprawdzania właśnie tego evidence-based, żeby to było oparte na dowodach. Więc jesteśmy na etapie ewaluacji, i sprawdzania, jak to wygląda. Natomiast no, wygląda to bardzo obiecująco.
A jak dzieci, które nie są tak wrażliwe, tak bardzo wrażliwe, reagują właśnie na tego typu zajęcia?
No, są bardzo wciągnięte, bo to nie chodzi o to, że to każdy będzie miał, my mamy, każdy będzie miał jakąś, każdy ma jakąś wrażliwość na różne rzeczy. Natomiast to wzajemne obserwowanie siebie jest też budujące, że ja mam inaczej niż ty masz, a ty masz inaczej niż ja mam. I to jest ta siła różnorodności.
I że jesteśmy różni, jesteśmy inni, możemy tacy być.
Absolutnie.
I to będzie puenta dzisiejszego programu. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Monika Hemperek, do usłyszenia.
Do usłyszenia.